Witaj, słuchasz podcastu z serii o rozwoju ludzi profesjonalnie, wydawanego przez Talent Development Institute. Przed nami odcinek numer 9 i w tym odcinku mówię o tym, jak HR i menadżer może wzmocnić motywację i zaangażowanie pracowników w trudnych czasach. Witaj w serii podcastów Talent Development Institute. Ja nazywam się Ela Krokosz i od ponad 20 lat zajmuję się tym, co jest moją pasją – rozwojem potencjału ludzi. Dzięki pracy z tysiącami ludzi w wielu krajach wiem, że w nas jest dużo większy potencjał, niż nam się wydaje. Współpracując od wielu lat z najlepszymi firmami, organizacjami w ramach Talent Development Institute, rozwijając menedżerów i pracowników, naszą misją jest budowanie kultury organizacyjnej, pełnej zaangażowania, pasji i poczucia sensu dla każdego człowieka. Celem podcastu w serii o rozwoju ludzi profesjonalnie jest dzielenie się najlepszymi praktykami w tym temacie, stosowanymi zarówno przez nas, jak i organizacje, oraz szukanie najlepszych sposobów, metod prowadzących do tego, aby każdy z nas miał szansę w pełni rozwinąć swój potencjał. Witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym podcaście z serii trudnych. Dlaczego mówię trudnych? Dlatego, że jak spojrzę na ostatnie podcasty, to za każdym razem mówimy o tym, nad czym powinien pracować menadżer w trudnych czasach. Mówimy, jak budować odporność psychiczną naszych ludzi w trudnych czasach. A dziś będzie o tym, jak utrzymywać motywację i zaangażowanie też w trudnych czasach. I oczywiście marzą mi się już podcasty z serii o rozwoju ludzi profesjonalnie, gdzie mówimy o przyszłości, gdzie mówimy o rozwoju, o różnych możliwościach, o talentach itd., itd. Ale dobry rozwój to taki rozwój, który jest dopasowany do tego, czego obecnie organizacje potrzebują. I myślę, że chyba każdy słuchając tego podcastu ma pełną świadomość, że to są trudne czasy. I nawet już nie tylko dlatego, że boimy się o swoje zdrowie, o swoje życie, ale dlatego, że widzimy tak naprawdę, że te trudne czasy też pod kątem gospodarczym przed nami. Dlatego też moim założeniem jest to, żeby także te podcasty były właśnie jak najlepszą odpowiedzią na to, czego potrzebują obecnie organizacje. I budowanie zaangażowania i motywacji ludzi dokładnie teraz, kiedy trudno różne rzeczy przewidzieć, gdzie szykują nam się różne trudne tak naprawdę sytuacje, zwolnienia, niezwolnienia, to zdecydowanie jest to temat, który należy poruszyć. I ja na ten temat nagrałam webinar kilka tygodni temu. Cieszył się on ogromnym zainteresowaniem. Prawie 500 osób tak naprawdę zapisało się na ten webinar, co tylko i wyłącznie podkreślało, jak wielkie znaczenie ma teraz właśnie przyglądanie się tej motywacji i zaangażowaniu. I dlatego też ja zdecydowałam, że w takim razie, aż żal zatrzymać cały ten materiał z webinaru, który też został fenomenalnie odebrany, tylko można go sprezentować w formie podcastu dużo szerszej społeczności. Czyli webinaru już nie ma, ale może on pozostać w formie tak naprawdę podcastowej. I to, co dzisiaj posłuchasz, to jest dokładnie nagranie z webinaru prowadzonego właśnie jeszcze w kwietniu na temat motywacji i zaangażowania ludzi w trudnych czasach. Zanim zaproszę Cię już do posłuchania tego webinaru w formie tak naprawdę podcastowej, to chciałabym powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. Tak naprawdę ta tematyka zaangażowania i motywacji pojawiła się jako inspiracja z pytania, które ktoś zadał mi podczas webinaru o odporności psychicznej i jeden z menadżerów zapytał się mnie otwarcie, Ela, czy ja mam prawo w ogóle teraz w tej sytuacji oczekiwać od kogoś tak naprawdę 150% zaangażowania? Przecież to jest tak naprawdę nieludzkie. I to pytanie mnie mocno zainspirowało właśnie do poszukania takich odpowiedzi i w sobie, co ja na ten temat myślę, ale też co mówią różnego rodzaju badania, i też co mówią inni HR-zy czy osoby menedżerowie, z którymi ja współpracuję. I zanim posłuchasz tego podcastu, ja powiem na samym wstępie, że tak naprawdę to jest absolutnie normalne, że w tych czasach, w których jesteśmy teraz, motywacja naszych ludzi, ale też nas samych zdecydowanie spadła. I przypomina mi się taka prywatna historia, kiedy jedna z osób, z którą współpracowałam, przechodziła naprawdę przez trudny okres w swoim życiu, a była to niesamowicie efektywna osoba. Ona realizowała dla mnie bardzo ważny projekt. Zawsze była na 100%, a nawet na 150% i zawsze mogłam na nią liczyć. Ale różne rzeczy toczyły się w jej życiu i ona coraz bardziej musiała oddawać te rzeczy, które dla mnie prowadziła. I w pewnym momencie podczas jednej z naszych rozmów ja mówię do niej: słuchaj, ty nie musisz być cały czas hero. Ty możesz być tylko i wyłącznie człowiekiem albo aż człowiekiem. I nawet nie sądziłam, że to zdanie tak mocno rozłoży ją na łopatki. Ta osoba się tak naprawdę rozpłakała podczas mojej rozmowy. Mówi: Ela, ja ci dziękuję za te słowa, bo ja właśnie staram się być efektywna na 150%, ale to, co się dzieje w moim życiu, tak mnie mocno przygniata, że jest mi bardzo trudno być tak efektywnym. I to, że mi powiedziałaś, pozwoliłaś mi na to, żeby nie być hero, ale być człowiekiem, niesamowicie mnie uwolniło. I ta prywatna historia przepięknie dla mnie pasuje, mówiąc szczerze, do tego podcastu i do tego tak naprawdę, co przed nami i przed naszymi ludźmi. To jest absolutnie normalne. I też w podcaście posłuchajcie, jak wam pokażę konkretnie badania, które mówią o tym, że to, co się dzieje, trudne czasy, w których jesteśmy i które przed nami, zdecydowanie powodują, że ta nasza motywacja idzie w dół i nie ma w tym kompletnie nic złego. Czyli szczególnie ci z nas, którzy trochę może nawet karzą się za to, że nie mają wewnętrznej motywacji silnej, tak? Albo jesteśmy w rolach menedżerskich i nie tylko dla siebie musimy być zmotywowani, ale też dla naszych ludzi. I jeszcze mocniej, w cudzysłowie, biczujemy się za to, że ten poziom motywacji nie jest na bardzo wysokim poziomie. Natomiast to jest absolutnie naturalne, że kiedy jest trudno, to mamy prawo być człowiekiem. I w tym podcaście ja opowiadam o tym, jak pomóc ludziom być bardziej człowiekiem i radzić sobie z tym wszystkim lepiej, żeby budować ich i motywację, i zaangażowanie, bo przewrotnie, między innymi to, o czym mówię w podcaście, im większe wyzwania albo im mocniej pomożemy ludziom pracować nad czymś, co jest naprawdę ważne dla organizacji, tym w większym stopniu pomagamy im odcinać się od rzeczywistości tej trudniejszej i być zaangażowanym. Czyli wracając do tego pytania, które ktoś kiedyś zadał na moim webinarze, czy to jest fair oczekiwać od innych 150% zaangażowania teraz w trudniejszych czasach? A to było jeszcze pytanie na etapie początków naszej pandemii, gdzie każdy się zdrowiem zajmował. To jak zobaczycie w tym podcaście, to zdecydowanie, jak też badania pokazują, zaangażowanie ludzi na 150% nie tylko pomaga biznesowi, przyszłości, ale pomaga tym ludziom tak naprawdę lepiej sobie radzić z trudnymi czasami. Natomiast podkreślę jeszcze raz, to jest absolutnie okej, że może tobie spada motywacja, że może twoim ludziom spada motywacja, bo my naprawdę nie jesteśmy bohaterami cały czas, my jesteśmy tylko albo aż ludźmi. I zanim już całkowicie udostępnię ci to nagranie z webinaru, to chciałam cię mocno zachęcić do tego, że jeżeli widzisz, że wśród twoich ludzi są tacy, którzy potrzebują wsparcia, a ty wiesz, że nie możesz im dać tego wsparcia, z różnych powodów, nie jesteś coachem, nie jesteś psychologiem, albo nie masz czasu, bo jesteś menadżerem, musisz różne rzeczy w biznesie realizować, to proszę cię, rozważ zapisanie ich na program, który specjalnie tak naprawdę na ten czas stworzyłam. Marzyłam o nim zawsze, o tym programie, ale chyba to były najlepsze czasy teraz, żeby ten program stworzyć. To jest self-coaching program, czyli to jest praca coachingowa ze mną, gdzie normalnie, jak myślę, wiesz, praca jeden na jeden coachingowa jest zarezerwowana dla top managerów, dlatego że takie są koszty coachingu. A mi się zawsze marzyło to, żeby wsparcie coachingowe było dostępne dla każdego, bez względu na to, na jakiej pozycji jest człowiek. I self-coaching program to jest program comiesięcznego wsparcia coachingowego za, uwaga, 99 zł miesięcznie. Jest też wersja menedżerska, która ma też business coaching i ma w sobie też business masterclass. Troszeczkę więcej, ale dalej nie więcej niż 300 zł za miesiąc. Proszę cię, jeżeli czujesz, że jest ktoś w twojej organizacji, w twoim zespole, kto tego potrzebuje, pozwól mu skorzystać ze wsparcia. Więcej znajdziesz na stronie www.tdischoolofcoaching.sc.pl, czyli nasz skrót od Self Coaching Program. Zapraszam Cię już do posłuchania podcastu.
Godzina 10, startujemy punktualnie z webinarem Jak HR i menadżer może utrzymać motywację i zaangażowanie pracowników. To witam Was bardzo serdecznie raz jeszcze. Bardzo dużo osób dołączyło do webinaru. Ja widzę, że ciągle dołączacie, ale ja mam taką zasadę, że zawsze regularnie zaczynam te webinary. Ci z Was, którzy są już na kolejnym moim webinarze, to też wiecie. Temat niesamowicie trudny, ale ja mam coś takiego, że ja się zdecydowanie lubię podejmować tematów trudnych. Dlaczego trudny? Dlatego, że jak patrzyłam na listę u Was, jeśli chodzi o listę osób, które bierze udział, jak patrzyłam na listę tak naprawdę, kto z Was bierze udział w tym całym webinarze, to pojawiła się jakby mi generalnie taka refleksja, że mogłabym spokojnie Was zaprosić do tego, żebyście prowadzili ten webinar. Dlatego, że mamy tutaj na liście dyrektorów HR, menedżerów, no osoby naprawdę z ogromnym doświadczeniem. Dlatego mówię, że temat niełatwy, dlatego, że tutaj nie będzie jednej odpowiedzi, ale jak w każdym webinarze ja się podejmuję trudnych pytań i trudnych wyzwań i jak każdy webinar jakby mówicie, że jest to pewnego rodzaju ciekawa wiedza i ciekawa pigułka i do tego Was też mocno zachęcam, żeby, jak popatrzcie, jakie cele na ten webinar sobie postawiłam, że z jednej strony, żeby przekazać Wam pewną wiedzę, czyli popatrzeć trochę z boku, jakby chciałam Was zachęcić do tego, żebyśmy się na moment zatrzymali w tym wszystkim, gdzie jesteśmy, w tej naszej wiedzy, w tej całej sytuacji i faktycznie sobie popatrzyli, o co tak naprawdę chodzi, gdzie jest tak naprawdę to wyzwanie, jeśli chodzi tak naprawdę o tą motywację i zaangażowanie naszych ludzi. I ja na ten webinar przygotowałam Wam pewną wiedzę, czyli będę chciała się czymś podzielić, co mam nadzieję będzie dla Was inspiracją, tak? Może będzie taki moment, aha, ciekawe, faktycznie mogę to zastosować. I ja od razu powiem coś takiego, że zobaczcie w temacie tego webinaru, my od razu mówimy tak, że mamy i HR-ów na tym webinarze, którzy są w ogromnej mierze odpowiedzialni za to, żeby podpowiadać rozwiązania dla organizacji, dla menadżerów, co można zrobić, żeby motywować ludzi. Ale fizycznie tą motywacją w ogromnej mierze zajmują się menadżerowie, dlatego też jakby dla nich ten webinar także jest tutaj przewidziany. Co Ty jako menadżer, będąc w tej roli menadżerskiej, tak naprawdę możesz zrobić? I mam szczerą nadzieję, że ten webinar będzie dla Was nie tylko dawką pewnej wiedzy, ale też inspiracją, że być może faktycznie jest coś, co można tutaj jeszcze zrobić, bo jestem przekonana, jakby też rozmawiając z moimi klientami, tak jak mówię, patrząc na Waszą listę, to bierze udział w tym, że macie na pewno swoich bardzo, bardzo dużo metod. I teraz tak, ja chciałabym, żeby ten webinar był dla Was wsparciem na już, czyli żebyście jakby już w tym momencie tak naprawdę dostali pewną wiedzę, pewną inspirację, która już w tym momencie może Was tak naprawdę Wam pomóc jakby w tym wyzwaniu, ale też od razu powiem, że ponieważ mamy tylko 60 minut, w związku z tym jakby tylko 60 minut możemy rozmawiać o zaangażowaniu i motywacji, opowiem Wam też o tym, co możemy po webinarze zrobić, żeby wspierać Was, czy wspierać Waszych ludzi. To od razu też zapowiem, że o czymś takim będę mówiła. Widzę tutaj w komentarzach, że część z Was mówi, że w Chromie jest ok, część z Was jeszcze nie słyszy, to mam nadzieję, że uda Wam się to ustawić, żeby to wszystko działało. Bo mamy godzinę, czyli jakby w ciągu godziny chciałabym Wam przekazać jak najwięcej informacji i żeby to znowu jakby była taka esencja jakby bardzo ważnych rzeczy dla Was. Absolutnie ci z Was, którzy biorą udział teraz na żywo, macie szansę na to, żebyśmy jakby weszli w pewnego rodzaju dialog, żebyśmy tutaj sobie zadali pewnego rodzaju pytania. Natomiast, co jest istotne, słuchajcie, to żebyśmy jakby nie odciągali się od tego, co staramy się przekazać, ja zawsze robię coś takiego, że wyłączam czat na jakby na długą część tego webinaru, po to, żebyśmy jakby się skupili na tym, co się tutaj dzieje, natomiast wszystkie pytania, które przyjdą Wam do głowy, proszę zatrzymajcie je na moment i ja po jakby mojej tej części włączę ponownie ten czat i będziecie mogli jakby tam zadawać pytania, to myślę, że to nam bardzo pomoże jakby przebrnąć przez cały webinar, dlatego że może być tak, że na część pytań będą odpowiedzi już za moment. Jaki mamy program? I ja tak jak mówię, czat włączę pod koniec, żebyśmy tutaj popatrzyli, jakie mamy pytania, z czym się chcemy zmierzyć, ale przejdźmy, słuchajcie, konkretnie do tego tematu. Kiedy ja zaczęłam się zastanawiać nad tym, co może być taką największą wartością dodaną w tym webinarze, to ja ten webinar podzieliłam na trzy podstawowe części. A więc tak, po pierwsze, chciałabym powiedzieć Wam słów kilka o tym, o tej motywacji i zaangażowaniu na dziś. Co to znaczy na dziś, a mianowicie no właśnie na obecną sytuację, w której jeszcze jesteśmy, tak? Czyli jeszcze mamy, zaraz będziemy mówić, jeszcze mamy jakby pandemię, jeszcze teoretycznie nie wszyscy wrócili na pełen, jakby na pełen, na, niech spojrzeć na pełen etat, ale na pełną pracę i tak dalej, i tak dalej. Także z jednej strony chciałam, żebyśmy przez moment się zatrzymali i popatrzyli, okej, co jest potrzebne na dziś, choć myślę, że to jest dosyć już mocno zagospodarowany obszar i nie chciałabym bardzo dużo się na tym skupiać, dlatego że jak sobie radzić z tym, że ludzie są zdalni i tak dalej, myślę, że już tyle rzeczy powstało, że chciałabym, trochę tam coś dodam, ale chciałabym bardziej pójść dalej, a mianowicie część druga chciałabym powiedzieć, jak utrzymać motywację i zaangażowanie w powrocie do rzeczywistości. Zobaczcie, jak pokazałam, powrót do rzeczywistości w takich cudzysłowie, dlatego że my nie wiemy, czym naprawdę będzie ta rzeczywistość, tak? Ale jednak musimy się na nią przygotowywać. Każdy z nas podejrzewa, że będzie trudniej i jakby kiedy będę mówić o tym, jak utrzymać tę motywację i zaangażowanie, to ta rzeczywistość, to dla mnie będzie, że w ogóle będzie trudniej, ale jak dokładnie będzie, to nikt z nas tego nie wie. I trzecia część tej dzisiejszego tego naszego webinaru to jest część, w której powiem o presji i nierealnych oczekiwaniach, bo myślę, że kiedy mówimy o motywacji i zaangażowaniu, to jest bardzo ważny aspekt, na który też należy zwrócić uwagę. Ale jeszcze słów kilka tylko dodam o mnie, o moim doświadczeniu, żebyście to jakby dla tych osób, które pierwszy raz tutaj są na tym webinarze, żebyście wiedzieli, skąd to moje doświadczenie pochodzi. Ja od ponad 20 lat tak naprawdę zajmuję się dwoma obszarami, czyli przywództwem i talentami, rozumianymi jako praca z osobami zidentyfikowanymi jako w organizacji jako talenty, albo z talentami rozumianymi jako talenty, które my mamy w sobie, tak? Czyli w jaki sposób, jak najlepiej sobą zarządzać, swoją motywacją, swoim zaangażowaniem, żeby jak największej jakby pasji i zaangażowaniu pracować dla siebie. Przywództwo, oczywiście ten temat, który my mamy dzisiaj, to jest zdecydowanie w obszarze też przywództwa, czyli jak przewodzić ludźmi, żeby byli w stanie realizować to, na czym nam też zależy. Połowa mojego doświadczenia Polska, połowa zagranicy, w Irlandii przez kilka lat jako menadżer do spraw rozwoju ludzi i co ciekawe, w 2008 roku, kiedy przyszedł ten kryzys wielki finansowy, który jakby dotknął nas wszystkich, to był okres, kiedy ja akurat pracowałam w Irlandii i tam przyglądałam się, w jaki sposób myśmy tam wewnętrznie radzili sobie właśnie z tym kryzysem. I teraz porównuję to do tego, co my mamy teraz w Polsce. To są bardzo, bardzo ciekawe obserwacje. 3 lata w Austrii, OMV, branża paliwowa, jako talent konsultant, czyli jakby mam to doświadczenie dosyć szerokie. Na dzień dzisiejszy pracuję jako trener, konsultant i coach z wieloma organizacjami w Polsce, ale też w wielu, wielu innych krajach. Prowadzę też zajęcia na Executive MBA Business Trends. I to jest o tyle ciekawe, dlaczego to podkreślam, bo na takich studiach mam przegląd jakby rozmów i poglądów z najwyższej kadry menedżerskiej z różnych organizacji. To jest fascynujące jakby obserwować, jak różnie podchodzimy do tych tematów. Ostatnio na webinarze, który robiłam o odporności psychicznej, mówiłam, że jestem też certyfikowana właśnie w narzędziu budowania tej odporności psychicznej, która na trudny czas, na motywację będzie też bardzo kluczowa. Także to, o czym Wam będę dzisiaj opowiadać, to powiem szczerze, że to jest bardzo moje subiektywne podejście do tego tematu, ale nie jest to podejście, które nie jest jakby zbudowane na dyskusjach, na rozmowach i na doświadczeniu też z innych organizacji. I jeszcze jedna rzecz, a mianowicie Talent Development Institute to jest jedna marka i tutaj są podcasty też, które wydaję i między innymi te webinary prowadzę pod marką Talent Development Institute, czyli to są działania dla korporacji, dla organizacji, ale wspominam też o drugiej, bo możecie się też z tym spotkać, być może dostajecie już też webinary albo też rzeczy, które dla Was przygotowuję, podcasty z marki TDI School of Coaching. To jest dla osób indywidualnych, które nad swoim coachingiem chcą pracować, nad swoim rozwojem i tak dalej. To tyle, jeśli chodzi o mnie i o moje doświadczenie. Idziemy dalej konkretnie merytorycznie. Część pierwsza. Motywacja i zaangażowanie na dziś. Czyli tak jak powiedziałam, my mamy różne etapy i o różnych etapach chciałabym Wam powiedzieć. Przyjrzyjmy się raz jeszcze, co mamy dziś, bo żeby powiedzieć, jak motywować i budować zaangażowanie, my musimy popatrzeć na to, co mamy dziś. I teraz tak, po pierwsze mamy nadal pandemię, tak? To jest w jakiś sposób już bardziej, mamy trochę poczucie kontrolowalne, bo przypominam sobie, jak dokładnie miesiąc temu prowadziłam pierwszy webinar w tym okresie koronawirusowym o odporności psychicznej, to widzę, jak drastycznie jakby inaczej do tego podchodziliśmy, bo wtedy kompletnie nie wiedzieliśmy, jak to się potoczy. Teraz jesteśmy już na innym etapie, ale dlaczego o tym mówię? Bo jak za moment będziemy mówić o motywacji i zaangażowaniu, nie możemy zapominać w naszych jakby działaniach, że to ciągle jest, tak? Ja już nie mówię o restrykcjach, które są, ale jakby w głowach ludzi, może na innym etapie, bo już widzimy trochę, jak to się toczy, ale jeżeli, że tak powiem, kompletnie to zignorujemy, to naprawdę będziemy mieli za moment problem. Nadal mamy w większości organizacji pracę zdalną, tak? Która oczywiście niesie wiele wyzwań, czyli i izolacja, tak? Dla wielu osób, i za moment pokażę Wam też badania, które pokazują, że izolacja jakby według badań tak naprawdę spada, jakby wpływa na naprawdę spadek naszej motywacji. I to nie jest nic złego z nami czy z naszymi ludźmi, że się gorzej czują, dlatego że zostali wyizolowani, tylko jakby wszelkie badania pokazują, że taki jest mechanizm, tak? Mamy trudność koncentracji, czyli ludzie mają realizować wiele rzeczy, a jak mają się koncentrować, jak z tyłu dzieci generalnie jakby się tam kłócą, albo no przecież wiadomo, jak wygląda w tradycyjnym, normalnym domu dzisiaj, tak? I mnogość priorytetów, tu szkoła, tu przygotowanie do matury dzieci, tu zadania domowe, a tu jednak też praca. Także musimy jakby sobie powiedzieć, że my nadal w tym jesteśmy. Co się pojawiło, jak robiłam webinar o odporności miesiąc temu, tego jeszcze nie było, ale teraz w ogromnej mierze też pojawiła się obawa o przyszłość, dlatego że my już wiemy, że finansowo to na pewno wszystkie branże i wszystkie firmy to czują. My nie wiemy jak mocno, jak długo to będzie trwać, ja też nie jestem jakby tutaj spekulantem, który jest to w stanie jakby przewidzieć, ale my, każdy z nas wie, że to tak naprawdę uderzy nas. To co w związku z tym? Ja Wam pokażę z wieloma klientami, z którymi pracuję, myślę, że mocno się też z tym zidentyfikujecie. Kiedy pytałam, co się u Was dzieje w tym momencie w organizacjach, to pojawiają się dokładnie te rzeczy, o których powiedziałam, tak? Ogromne emocje i ogromne obawy o to, że już w niektórych organizacjach się zwalnia. Rodzi się oczywiście strach w tych, co zwalniają, poczucie winy, tak? Co się pojawia? Menadżerowie na dzień dzisiejszy, i do tego będę się odnosić też dzisiaj w webinarze, są zaangażowani w rozwikłanie kryzysu. W związku z tym nie mają czasu, żeby wspierać swoich ludzi, którzy różnie sobie radzą w tej sytuacji, tak? Brak lidera na miejscu, tak? Nie ma możliwości jakby bezpośredniego oddziaływania. Dezorganizacja, tak? Z jednej strony przecież pojawiły się urlopy, nowe przepisy, tak? W związku z tym jakby trudność koncentracji na tym, co dotychczas trzeba było się koncentrować. Rodziny, to o czym powiedziałam, praca zdalna, zamartwianie się już o przyszłość i więcej pracy. Niektórzy mówią, że na dzień dzisiejszy prawie do 23 ostatni tydzień na przykład pracowali, tak? I to jest rzeczywistość wielu organizacji. Myślę, że wielu z Was to także dotyka. Także to nie są moje pewne przypuszczenia, tylko to jest dokładnie to, co Wy mówicie, tak? Jak z Wami pracuję. Ale to co w związku z tym? Bo jesteście tutaj na tym webinarze, żeby nie słuchać o tym, jak jest, ale co w związku z tym? I biorąc pod uwagę tą motywację na dziś, czyli biorąc pod uwagę, że mamy pandemię, że mamy tą pracę zdalną i mamy te obawy o przyszłość, to działania motywacyjne na dziś, to ja bym chciała, tak jak powiedziałam, nie koncentrować się mocno na nich, bo myślę, że z tym macie już tematów tutaj przerobiliście, ale tylko przypomnę. I natrafiłam na bardzo ciekawą taką broszurę, którą przygotował Ernst & Young, kiedy wysłał tą broszurę do swoich klientów w Hongkongu, kiedy tam się zaczynał tak naprawdę koronawirus i to była taka jednostronicowa broszura dla organizacji Engaging Employees in Response to Coronavirus, czyli dokładnie to, o czym my tutaj mówimy, tak? I tam Ernst & Young zwrócił uwagę na trzy rzeczy, a więc tak, na wsparcie finansowe, na bycie dbającym i empatycznym pracodawcą i na takie holistic well-being, tak? I wsparcie w ogóle rodzin. I teraz myślę, że to jest to wszystko to, co robicie, ale to tylko przypomnę, że Ernst & Young na przykład mówi, że jeśli chodzi o wsparcie finansowe, to żeby były właśnie z budżetu, jakby przesuwane te pieniądze z budżetów socjalnych, żeby na przykład ludziom być może środki dezynfekujące kupić, nawet do domu, tak? Żeby to sfinansować. Żeby być może ci, którzy muszą być tak naprawdę fizycznie w pracy, to być może o jakieś jedzenie dla nich dodatkowe zadbać. Zobaczcie, co się dzieje. Ja bardzo lubię nieść analogię z tego, w jaki sposób tym całym koronawirusem i tym całym kryzysem zarządza jakby nasze państwo i jak to przenieść do organizacji. Zobaczcie, co się dzieje. Tak jak lekarze, pielęgniarki są wspierani poprzez na przykład to, że dostają darmowe posiłki i tak dalej, to jest dokładnie to samo działanie motywacyjne, które my możemy zabrać jako organizacje do naszych ludzi, którzy na przykład jednak muszą być lokalnie w pracy, tak? Nie mogą się jakby odciąć od tego wszystkiego. Ale ja myślę, że to są takie takie rzeczy, które wy na pewno już robicie, robiliście i na nich nie chciałabym się skupiać. Jeśli chodzi o bycie dbającym, empatycznym pracodawcą, oczywiście to są wszelkie działania, które pokazują pracownikowi, że my sobie zdajemy sprawę, że to, przez co przechodzisz, jest wyzwaniem, tak? Elastyczny czas pracy, okej, być może nie możesz rozmawiać między 9 a 11, bo wtedy robisz zadania domowe z dziećmi, to w takim razie popracujmy na przykład między, nie wiem, 16 a 18, może to jest lepszy czas dla ciebie, tak? Wszelkie przesłania, tak jak nasz prezydent robi dla nas, czy minister zdrowia, to tak samo wszelkie przesłania jakby z góry od naszych menedżerów, po to, żeby pokazywać, jesteśmy z wami, tak? I holistic well-being, czyli wsparcie tutaj rodzin, czyli patrzenie, że ty jesteś czymś szerszym niż tylko pracownikiem, czyli wszelkie może na przykład jakieś takie wsparcia czy webinary dla ludzi, jak na przykład od strony nauczycieli, jak lepiej sobie radzić z ludźmi w domu, jakby z dziećmi w domu i tak dalej, tak? Czyli, ale tak jak powiedziałam, to jest coś, co trwa już miesiąc, w związku z tym na tym nie będę się skupiać, natomiast ponieważ nadal mamy koronawirusa, to grzechem by było nie wspomnieć, że te działania nadal są potrzebne, żebyśmy o nich nie zapomnieli, tak? Żebyśmy nie przeskoczyli, tak jak trochę już przeskakujemy z tym, że zaczynamy częściej wychodzić i gdzieś ta jakby nasza uważność trochę na to wszystko spada. Ale co jeszcze? Zobaczcie, jeśli chodzi o zdalną pracę, czyli biorąc pod uwagę te wyzwania, które nadal mamy i może być też tak, że one będą trochę dłużej, to Harvard Business Review, natrafiłam na bardzo ciekawy artykuł, How to keep your team motivated remotely, czyli jak utrzymać zaangażowanie twoich ludzi, którzy pracują zdalnie. I zobaczcie, to jest to, co chciałam wam powiedzieć, że były robione badania, gdzie było pokazane, że zawsze praca z domu jednak jest mniej motywująca, tak? Są większe dystrakcje, no nie jesteśmy tak sfokusowani, bo nie ma ludzi wokół, którzy też pracują, ale co jest ciekawe, zobaczcie na tym wykresie, jest taki podział, że jeżeli nie masz no choice on where to work, czyli nie masz wpływu, gdzie chcesz pracować, to zobaczcie, jak w ogóle drastycznie tak naprawdę ta motywacja spada, tak? My mamy, mówimy szczególnie o pracy zdalnej, tak? Popatrzcie, ten niebieski kolor to jest tam, gdzie też widać, że ci, którzy pracują, mają jakby, oni mogą zdecydować, czy chce być w pracy, czy chce być w domu, ale dzisiaj to nie oni decydują, to nawet pracodawca może powiedzieć, jak chcesz, to przyjdź, ale tak naprawdę decyduje za to koronawirus, który mówi, lepiej nie iść, tak? Czyli to nie ja mogę podjąć tą decyzję, tylko tak naprawdę jakby ta decyzja jest odgórnie podjęta, nawet przez pandemię, w której funkcjonujemy. W związku z tym zobaczcie, na te zielone słupki, zobaczcie, jak jest drastyczna różnica w motywacji. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jak będę mówić o presji i nierealnych oczekiwaniach, to między innymi trzeba właśnie spojrzeć na to, że to jest absolutnie naturalne i nie ma nic złego ani z nami, ani z naszymi ludźmi, że w taki sposób jakby na to reagujemy. Ale co w związku z tym? Bo na ostatnim webinarze, który prowadziłam o odporności psychicznej, jak menadżer i HR może wzmacniać odporność psychiczną, na koniec pojawiło się bardzo ciekawe pytanie, które już nie mieliśmy czasu i obiecałam, że zorganizuję dodatkowy webinar i tutaj na nim jesteśmy, gdzie pojawiło się takie pytanie od konkretnego menadżera z konkretnej firmy. Paradoksalnie, w obecnych trudnych czasach mamy uruchomić drugą linię produkcyjną. Jak zmotywować do tego pracowników? Temat trudnych technicznie, czy jakby uruchomienie tego jest trudne technicznie, a w tym czasie pracownicy myślami zupełnie gdzie indziej mają obawy o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i rodziny first. I to jest trochę to, co ja powiedziałam, jak pisałam, o czym będzie ten webinar. Czy my mamy prawo, i to jest taka trochę esencja tego webinaru, czy my mamy prawo oczekiwać teraz od naszych ludzi 150% zaangażowania? Czyli na przykład, dokładnie to jest taki konkretny przykład takiego zaangażowania, gdzie mówimy tak, z jednej strony musimy uruchomić fabrykę i to będzie wymagać naprawdę dużej orientacji takiej i koncentracji technicznej i potrzebujemy 100% zaangażowania ze strony naszych pracowników, ale z drugiej strony przecież wiemy, z czym się mierzymy. I teraz jak ja jako menadżer mogę z jednej strony zadbać o potrzeby tego człowieka i być tym empatycznym, a z drugiej strony jakby dokręcić tą śrubę i powiedzieć, ale my mamy tą fabrykę do uruchomienia. I teraz to jest bardzo ważne pytanie. No właśnie, czy możemy, czy nie możemy? I teraz chciałam wam coś pokazać. Pierwszą rzecz, to chciałam wam pokazać konkretną sytuację, naprawdę z życia wziętą, która mnie zainspirowała tak naprawdę do tego, żeby dość jakby subiektywnie, ale to, taka jest moja opinia na to pytanie, żeby tak odpowiedzieć. Agnieszka, imię zmienione, ale faktycznie była taka sytuacja. Osoba, która realizowała dla mnie dosyć ważny projekt. I jak się okazało, była akurat wtedy w ciąży i miała dość skomplikowaną sytuację tak naprawdę związaną z tą ciążą, o czym ja się dowiedziałam dopiero chwilę później, bo głównie pracowałyśmy zdalnie, w związku z tym mówiąc szczerze, ja przez pierwsze 2 miesiące nawet nie wiedziałam, że ona jest w ciąży. Ale później się okazało, że ona czasami jednak musiała pójść do szpitala, że nie była jakby cały czas dostępna i wtedy się okazało, że ona ma faktycznie jakby zagrożoną tą ciążę. I ja jakby w tej całej mojej empatii powiedziałam, Boże, to jest, aż przepraszam, jakby to jest nierzeczywiste oczekiwać teraz Ciebie, Agnieszka, że Ty będziesz tu na 150% pracować i to ja w takim razie jakby ściągam z Ciebie ten projekt. A ona mi powiedziała tak, Ela, błagam, nie ściągaj ze mnie tego projektu, bo powiem Ci bardzo szczerze, że dzięki temu, wtedy oczywiście, kiedy nie jestem w szpitalu, kiedy nie muszą być robione te badania i tak dalej, jestem z powrotem w domu, czyli jakby sytuacja jest trochę opanowana, ale ja oczywiście cały czas mam z tyłu głowy to, że ta ciąża jest zagrożona i jakby radzę sobie z tym, to, że mogę pracować nad Twoim projektem, to tak naprawdę daje mi ogromną siłę i motywację do tego, żeby sobie radzić z trudną sytuacją. I myślę, że wielu z Was, jak jesteście w stanie sobie przypomnieć takie sytuacje, czy u siebie, czy u innych, z którymi jakby też pracowaliście, że owszem, jest moment, kiedy musimy jakby przyzwolić komuś, ale to ten ktoś jakby też to trochę tak czuje, tak, że teraz nie mogę nad tym popracować, przepraszam Cię bardzo, ale na przykład muszę iść do szpitala i muszę się na tym skoncentrować, ale z drugiej strony to właśnie dzięki temu, że mogę być tak niesamowicie zaangażowana w robienie rzeczy, zaraz powiem jakich rzeczy, bo to też jest istotne, dzięki temu ja mogę się oderwać. I teraz ja na webinarze, to była moja sytuacja jakby taka osobista, ale na webinarze odporności psychicznej pokazywałam Wam model. Dzisiaj nie będziemy go omawiać, ale tylko chcę Wam pokazać. Model, w którym pokazywałam i mówiłam Wam, jak się buduje odporność psychiczną ludzi, jakby z czego ona wynika. I zobaczcie, to jest ten, w tym naszym modelu, który Wam opowiadała, o którym Wam opowiadałam, to zaangażowanie to jest jeden z kluczowych elementów, który utrzymuje odporność psychiczną ludzi, tak? Czyli fakt, że ludzie mogą się na czymś skupić, realizować jakieś cele, mają satysfakcję z tego, że to realizują, tak naprawdę buduje ich odporność psychiczną. Dlatego skup uwagę ludzi na działaniach, żeby pomóc im się oderwać. Ale uwaga, czy na wszystkich, czy każda rutynowa robota, jakby ta praca powoduje, że nagle my jakby faktycznie jesteśmy w to niesamowicie zaangażowani? I znowu nie. Znowu wracam do badań i do artykułu z Harvard Business Review How to keep your team motivated remotely. I oni powiedzieli coś takiego, że pozwól ludziom zająć się czymś ważnym. Czyli tutaj nawet to nie chodzi o to, że te bieżące priorytety, które musisz załatwiać, one cię niesamowicie nakręcają. Tu chodzi o to, że w momencie, kiedy ludzie mają poczucie, i to są konkretne badania, które zostały tutaj zrobione, że kiedy pracownicy mają szansę popracować nad czymś, co naprawdę jest ważne, jak to do tego mówię, meaningful, problem, tak? Czyli coś, co naprawdę jest ważne dla organizacji, to popatrzcie na słupki, tak? Not allowed to experiment or solve meaningful problems, tak? Czyli pracownicy, którzy nie mają szansy, naprawdę możliwości popracowania, pomyślenia nad czymś, co wymaga jakby ich dodatkowej kreatywności, czegoś, pracy nad czymś, co jest naprawdę ważne dla organizacji w tym momencie, to zobaczcie, jak to wpływa demotywująco. Po prawej stronie natomiast mamy, jak to wpływa, kiedy ludzie mają szansę popracować nad czymś naprawdę dla nich ważnym. Oczywiście zobaczcie, znowu ta wysokość słupków jest ta różnica, czyli jak pracujesz, jakby masz wpływ na to, gdzie pracujesz, czy w domu, czy w pracy nad tym, to oczywiście ta motywacja jest wyższa. Jak nie masz wpływu, czyli tak, w czym my teraz funkcjonujemy, to oczywiście to jest trochę niższa, ale i tak zobaczcie, jak wysoki jest ten słupek, jeżeli ludzie mają szansę popracować nad czymś, co naprawdę ma dla nich znaczenie. I teraz wracając do tego przykładu, do tego pytania, czy ja mam szansę, jakby, czy w ogóle powinienem prosić moich ludzi, żeby pracowali jakby nad uruchomieniem tej fabryki, kiedy oni radzą sobie z tamtymi rzeczami, to ja, moja osobista tak samo odpowiedź i też patrząc na te badania jest absolutnie, co więcej, oczywiście jeżeli wykażesz się empatią, jakby typowo menedżerską, jeżeli potrafisz to przedstawić w ten sposób na zasadzie ciągle być tym empatycznym pracodawcą, czyli dlatego mówię, że my tego nie możemy absolutnie zgubić. My nie możemy udawać, że już w ogóle koronawirusa nie ma albo tej trudności nie ma. My możemy powiedzieć, słuchaj, jeżeli faktycznie potrzebujesz jakby tego czasu dzisiaj dodatkowego dla rodziny, jakby nie jesteś w stanie w 100% powiedzieć, powiedz mi, tak? ale z drugiej strony ja Cię bardzo potrzebuję do tego, żebyśmy się skupili nad czymś, co tak naprawdę jest dla nas ogromną szansą na to, żeby ten kryzys przejść jak najlepiej. Nie udawajmy, że tego nie ma i tylko mówimy, słuchaj, to nas nie interesuje, my to mamy fabrykę do uruchomienia. Absolutnie nie do tego zachęcam, ale jeżeli jesteśmy w stanie pokazać, jak ważne to będzie, to nawet badania pokazują, że na ludzi to działa niesamowicie motywująco. Co jeszcze ciekawego? W tym artykule nawet autorzy pokusili się o to, żeby pokazać z perspektywy menedżerskiej, jak fokusować, jakby jak koncentrować swoją uwagę menedżerską z perspektywy właśnie budowania tego zaangażowania. I oni mówią tak, oczywiście, że są rzeczy takie daily business, tak? Czyli rzeczy, które trzeba załatwić. I oni mówią tak, co poniedziałek najlepiej robić spotkanie z zespołem odnośnie omówienia priorytetów z poprzedniego tygodnia, co jak poszło, co się jak potoczyło i co przed nami. Tak? Szczególnie w tym czasie WUKA, o czym będziemy mówić, czy jakby nie wiesz, jak to pójdzie do przodu, te krótkie terminy są strasznie istotne. Pozwól mi koncentrować się i nawet pomóż mi wybrać, na czym ja się mam koncentrować przez najbliższy tydzień. Tak? Czyli to tak, jak to nazywają performance cycle meeting, czyli ta rutyna, która musi się wydarzyć. Wtorek a czwartek oni mówią, jako menadżer powinieneś choć raz skontaktować się indywidualnie z każdym członkiem Twojego zespołu, to nie musi być godzinne spotkanie, tak? To może być taki krótki check-in, żeby zobaczyć, co się dzieje, jak tam u Ciebie, czy potrzebujesz jakiegoś wsparcia. A co jest ciekawe, raz w tygodniu, na przykład piątek, powinno być spotkanie, które jest dedykowane do właśnie refleksji, czyli to jest moment, w którym mówimy, ok, nad czym nowym pracujemy, jaki projekt ostatnio właśnie realizowaliśmy, co próbowaliśmy, co testowaliśmy, czyli to jest ten czas na omówienie tych eksperymentów, tak? Czyli tego eksperymentowania, nie wiem, może nowych projektów, nad którymi pracujemy, co się wydarzyło, co się udało, co się nie udało, jak tam nasza motywacja, jak to wygląda. Autorzy tego artykułu dokładnie mówią, że jeżeli wprowadzisz ten piątek, tak, bo co się dzieje, ja też obserwuję to z pracy z moimi klientami, zdecydowanie jest ten poniedziałek, tak, czyli jakby my się koncentrujemy na tym rutynowym biznesie, ale właśnie to, o czym mówią ci autorzy, że na przykład takie uruchomienie tej fabryki, przewrotnie powiem, to może być niesamowicie motywujące, jeżeli jest przestrzeń właśnie na to, porozmawiajmy o tym w kontekście tego naszego bardzo ważnego projektu, co tu się wydarzyło, tak, i to jest czas właśnie na omówienie, na prezentację jakichś takich wyników, ale uwaga, muszę to podkreślić i to, o czym też mówiłam na webinarze odporności psychicznej, że jeżeli ktoś z nas na tym webinarze szuka sposobów na to, jak spowodować, żeby ludzie pracowali z pełną werwą od 6 do 23, to ten webinar o tym nie będzie. Dlatego, że powiedzmy sobie bardzo szczerze, że to jest nie do utrzymania w dłuższej perspektywie. Dlaczego tu jest szklanka? Dla tych, co byli na webinarze, to wiedzą, dla tych, co nie, to ja to tylko pokażę. Jest taki eksperyment, który ja też robię, tutaj pokażę moją szklankę, eksperyment, który też robię na moim ćwiczeniu, na moich szkoleniach, w którym mówię, słuchaj, mam taką prośbę, czy mógłbyś wziąć tą szklankę i potrzymać tak na wyprostowanej ręce? Tak stań, czy mógłbyś tak potrzymać na wyprostowanej ręce? Czy to będzie ciężkie? Nie, Noela, oczywiście, nie ma problemu, ja już to robię, tak? I staję z tą wyprostowaną ręką i trzyma ją wyciągniętą, tak? I trzyma, a ja dalej prowadzę szkolenie. Tak po jakimś czasie, niektórzy krócej, niektórzy jakby po dłuższym czasie, jakby widzę, że jakby ta ręka zaczyna już jakby odczuwać zmęczenie, tak? I teraz jak to się ma do tego, o czym tu mówimy? A mianowicie, że tak jak z siłą fizyczną, my jesteśmy w pełni świadomi tego, że siła fizyczna, nie wiem jakbyśmy byli silni, oczywiście w zależności od tego, jak jesteśmy silni, to dłużej możemy trzymać tą szklankę, ale u każdego z nas po jakimś czasie pojawia się zmęczenie fizyczne ręki. I jeżeli nie ma momentu na regenerację, to nie ma opcji, żeby trzymać ją dalej w ten sposób. Jak to się ma do siły psychicznej? Dokładnie tak samo. Czyli jeżeli ja ostatni tydzień pracuję od 6 do 23, to długo ja tak nie pociągnę. I powiedzmy sobie to bardzo szczerze. I dlatego mówię, że absolutnie celem tego webinaru nie jest powiedzieć Wam, w jaki sposób spowodować, żeby jeszcze kolejne 3 miesiące ludzie byli w stanie tak intensywnie pracować, bo to jest niemożliwe. Tak? Dlatego absolutnie, jeżeli takie stany są, to zdecydowanie musimy się zastanowić, w jaki sposób pomóc naszym ludziom czasami odłożyć tą szklankę, żeby byli w stanie się zregenerować. Idźmy dalej. Druga część, słuchajcie, czyli tak jak powiedziałam, to co było na dziś, myślę, że ponieważ funkcjonujecie w tym już od miesiąca, nie ma tutaj wielkiej złotej rady. Myślę, że wiele rzeczy, które robicie, to one jak najbardziej działają. To, co chciałam podkreślić, to to, że być może właśnie, kiedy macie dylemat, czy to jest dobry czas do tego, żeby jeszcze mocniej ludzi jakby fokusować na czymś ważnym, na czymś nowym, to zdecydowanie tak, tak. Czyli właśnie im więcej dodamy tych nowych problemów, czyli na przykład to nie chodzi aż o budowę fabryki, ale słuchajcie, mamy takie wyzwanie, tak, w którym się zastanawiamy, nie mamy tych klientów. Chodźcie, usiądziemy i się zastanowimy, co nowego możemy zrobić. Czyli cały ten czas, który jest dedykowany na wymyślanie, jest tak naprawdę napędzający dla naszych ludzi. Druga rzecz i druga część. Jak budować motywację i zaangażowanie, kiedy będzie powrót do rzeczywistości, tak? I to jak, tak jak powiedziałam, my nie wiemy dokładnie, jaka to będzie rzeczywistość, ale my już trochę w niej funkcjonujemy, tak? My już trochę zaczynamy jakby wracać na te stałe tory, jakby, bo musimy jakby biznesowo, ale tak naprawdę nadal nie wiemy, jak to się będzie toczyć. I teraz, co się pojawia w tej, w cudzysłowie, nowej rzeczywistości? Zdecydowanie pojawia się obawa o przyszłość. I kiedy mówimy trudne, niepewne czasy, to nawet kiedy mówimy trudne na dziś, to jest zdalna praca, pandemia, to jest to, o czym mówiliśmy chwilę wcześniej. Kiedy mówimy trudne, niepewne czasy, to chociaż chodzi o to, że patrząc do przodu, my nie wiemy, jak to się potoczy. To, co my mamy dziś, to mamy wielką obawę ze strony naszych ludzi, może też z naszej strony, czy będzie dla mnie praca, jaka będzie sytuacja finansowa mojej firmy, tak? Może już się zaczynają zwolnienia, jak utrzymać tą motywację ludzi, kiedy ludzie widzą, że ludzie są zwalniani. Albo może są gdzieś już nawet dyskusje na ten temat. To jest niemożliwe, żeby jakby utrzymać ten sam stan, jeżeli nie ma przychody przez najbliższy miesiąc czy dwa. Jaka będzie w ogóle sytuacja ekonomiczna na rynku, tak? I to jest ogromny stres, pod którym jakby teraz ludzie, w którym ludzie muszą funkcjonować. I to, o czym ja bym chciała powiedzieć, to to, jak my możemy w takim razie motywować i budować zaangażowanie tej nowej rzeczywistości, gdzie nawet jak już ruszymy pełną parą, ciągle będzie ta obawa, jak się ta sytuacja potoczy. I chciałabym coś pokazać, słuchajcie, a może... I to jest taki rysunek, mam nadzieję widzicie, na pierwszym planie mamy kij. I przewrotnie powiem tak, kiedy prowadzę zajęcia na Executive MBA i prowadzę zajęcia akurat na przykład z tematu zarządzania talentami, to poświęcamy ogromną ilość jakby czasu na to, żeby rozmawiać o tym, jak to nowe pokolenie milenialsów naprawdę żyje w takim dobrobycie, bo trzeba się zastanawiać, jak ich motywować, jeszcze jak mamy takie branże, gdzie ci ludzie przeskakiwali cały czas i mamy w ogromnej mierze do czynienia jakby z tym rynkiem pracownika, to wielu menadżerów, którzy pochodzą z tego pokolenia X i z tych, pamiętają te czasy, kiedy nie było tak luksusowo na rynku, mówią, oni to powinni dostać skórę, tak? Oni powinni zobaczyć, jak prawdziwa rzeczywistość wygląda, a nie mieć co rusz wyimaginowane oczekiwania, a my musimy się zmurzyć, jak ich zatrzymać. I przewrotnie powiem, że może tak naprawdę ta obawa o przyszłość to jest trochę taki czynnik, który może nam pomagać, tak? Bo możemy powiedzieć, ha, 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 tu jest nasz kij na zasadzie takiej, wiesz co, jak ty nie chcesz pracować 150%, tak? To wierzę, że za moment, za drzwiami będzie kilka osób na ciebie czekało, tak? Czyli z jednej strony można sobie powiedzieć, może tak naprawdę ta sytuacja trochę nam pomoże, tak? Możemy użyć naszego kija, tak? Jak się mówi kij i marchewka, tak? To możemy trochę tego kija na zasadzie takiej, że ludzie trochę się wezmą za siebie, żeby coś z tym zrobić. Ja wam powiem z ciekawości, nagrywałam ostatnio taki webinar, jak wzmocnić swoją pozycję zawodową. I w ciągu jednego miesiąca ponad 500 osób jakby od razu się zapisało na ten webinar, 500 pracowników, no osób, które faktycznie się zastanawiają nad tym, jak wzmocnić swoją pozycję. I ja tam w ogromnej mierze mówię, że to jest czas, kiedy ty musisz ze swojej strony dać ogromnie dużo, bo tak naprawdę idą trudniejsze czasy i może być tak, że niektórzy faktycznie mogą mieć takie przekonanie z perspektywy menedżerskiej czy organizacji, że jak nie dasz ze swojej strony bardzo dużo, to za moment możesz mieć problem. Ale patrząc na hierarchię potrzeb Maslowa, myślę, którą doskonale wiecie, to dokładnie, ponieważ my jesteśmy teraz na tej najniższej jakby płaszczyźnie, czyli na, ja już nie mówię biologiczne, fizjologiczne potrzeby, czy będziemy zdrowi, ale jesteśmy na poziomie potrzeb bezpieczeństwa, ludzie się zaczynają bać o to, czy w ogóle utrzymają pracę, to te wszystkie górne jakby czynniki w ogóle spadają, tak? Gdzie ja się będę zastanawiać, co ja lubię robić, gdzie jest moja samorealizacja, jeśli ja przede wszystkim chcę moją pracę utrzymać. Czyli można by było powiedzieć, że ten kij to może nie jest takie złe rozwiązanie, ale absolutnie odradzam używanie tej strategii. Jeżeli ona nawet się pojawia nam w głowie, to zdecydowanie odradzam. Dlatego, że to jest zdecydowanie strategia na krótką metę, o ile w ogóle zadziała. Tak? My mamy na dzień dzisiejszy do czynienia też z pokoleniem, które w ogóle nie pamięta takich czasów. W związku z tym to naprawdę może być terapia wstrząsowa, ale w ogóle nie jest to dobra terapia. Co natomiast działa na dzień dzisiejszy, tak? Jakby jaki styl motywowania i przewodzenia ludźmi działa? Zobaczcie, ja ostatnio rozmawiałam z klientem i kiedy podzieliłam się tymi obawami, które są jakby w ludziach, mówię, słuchaj, do tej osoby mówię, słuchaj, my musimy coś zrobić, musimy jakoś pomóc twoim ludziom. I ta osoba mówi, Boże, jak mamy pomóc, nie? Oczywiście, że ci ludzie na razie są zagubieni, niezaopiekowani, ale dlatego, że my tak naprawdę mamy tutaj wojnę. I teraz użyję tej całej metafory tutaj w dalszym tym webinarze. Co to znaczy, że mamy wojnę? A mianowicie my nie mamy teraz czasu, biorąc pod uwagę kryzys, z którym teraz jakby mamy do czynienia, tak? Przez ostatni miesiąc czasu mało który z menadżerów naprawdę miał czas na to, żeby tam Bóg wie jak głaskać po głowie tych wszystkich swoich ludzi. On musiał się koncentrować na tym, jak spowodować, żeby fabryka generalnie, żeby ją na przykład uruchomić, albo żeby nie została zamknięta. Jak dopasować to do tych obecnych warunków. Jak poradzić sobie z tym, że musimy jednak ludzi część wysłać na urlopy, ale oni nie będą chcieli urlopu i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym to, na czym się musiał obecnie skoncentrować każdy menadżer, to na bieżącym rozwiązaniu tej sytuacji. Ja to często mówię, jak jest 6 stylów przywódczych Golemana, jest styl ten taki dyrektywny, który mówi, tak robimy, koniec, kropka. Tak? I jeżeli do niego dobudujemy wizjonerski, czyli jeszcze wytłumaczmy, dlaczego my to robimy, to połączenie tych dwóch stylów w takich czasach, jak mamy teraz, jest bardzo skuteczne. Tak? To tak jakby tutaj nagle wybuchł ogień i ja bym się zastanawiała, słuchajcie, jaki mamy pomysł, kto czego potrzebuje. Oczywiście, że potrzebujecie ode mnie jasnej instrukcji, którą mówię, a teraz wszyscy pakują się i wychodzą tym wyjściem. I dokładnie z tym mamy do czynienia na dzień dzisiejszy, przez ostatni miesiąc co najmniej, tak? Jest wojna. I jest dowódca, czyli ten menadżer, którego głównym zadaniem jest po prostu poprowadzić efektywnie przez tą wojnę swoje wojsko. Wszyscy pracownicy są żołnierzami, którzy muszą wykonywać rozkazy dowódcy. Tak? Taki styl na dzień dzisiejszy w ogromnej mierze funkcjonował przez ostatni miesiąc. Bo nie było czasu, jeżeli ktoś pracuje od 6 do 23 jako menadżer i próbuje wymyślić rozwiązanie na to, jak to spowodować, żeby ta fabryka nie padła, jakie jeszcze inne rozwiązania wdrożyć i tak dalej, to który z tych dowódców ma czas na to, żeby właśnie zajmować się i opiekować żołnierzami? Który z dowódców na froncie ma czas, żeby głaskać po głowach tych żołnierzy? I jedna z firm bardzo ciekawie mi opowiadała, że kiedy robiła taki przegląd talentów w swojej organizacji, ten przegląd jakby ocen ludzi, to cały czas, przez długi czas ci ludzie w tej fabryce byli oceniani bardzo wysoko, tak? W skali 1 do 5 naprawdę mega potencjały w tej organizacji. A jak tylko przychodziły trudniejsze czasy, to nagle te ratingi, jakby te oceny tych ludzi niesamowicie spadały. I co się okazało, że właśnie ludzie w ostatnich czasach mieli naprawdę mało trudnych wyzwań i nawet nie wykształcili w sobie umiejętności funkcjonowania w trudnych, kryzysowych sytuacjach. Jeśli sobie popatrzymy wstecz, oczywiście poza pojedynczymi tam trudniejszymi wyzwaniami, to my naprawdę nie mieliśmy, nasi ludzie, tak, nie mieli wielu naprawdę sytuacji, z którymi musieli sobie niesamowicie radzić. Oczywiście im więcej lat my mamy jakby na karku, im więcej doświadczenia, tym w niejednej rzeczy byliśmy, w związku z tym to nie jest dla nas nic trudnego, ale czy nasi ludzie to wiedzą i potrafią? Idźmy dalej. Jakie jest ryzyko tej strategii? Bo zobaczcie, ja teraz mówię o tym, co na przyszłość, tak? Czyli jakby o ile na dziś ta strategia dowódcy i żołnierzy mogła działać, bo ona dawała to poczucie pewnego bezpieczeństwa, tak? Przynajmniej ogarniamy, co trzeba zrobić. Popatrzmy na przyszłość. Jest ryzyko tej strategii. Po pierwsze, ta strategia dowódcy i żołnierzy działa tak długo, jak jest zagrożenie, tak? I podejrzewam, że za długo jakby ona motywacyjnie nie będzie się realizować. Po drugie, w tej strategii tylko jeden myśli, czyli co to znaczy? Jest dowódca, który musi wymyślić, jakie jest rozwiązanie, a reszta tak naprawdę ma realizować te rozkazy. No i trzecie pytanie, czy na pewno mamy silnych żołnierzy? To jest to, co ja powiedziałam. Czy naprawdę nasi ludzie są gotowi na taki sposób prowadzenia i na jakby zaopiekowanie się samym sobą, dlatego że menadżer czy dowódca jest teraz na froncie, tak? Jakby jest jakby skoncentrowany na tym, żeby wymyślić rozwiązanie. co działa. Czyli może by inną strategię obrać na te najbliższe zbliżające się czasy. Ja nieraz odwoływałam Was do książki Boba Johansena Leaders Make the Future o kluczowych kompetencjach na świat buka, bo to, co my dzisiaj mamy i będziemy mieć, to jest ciągle ten świat buka, czyli volatility, uncertainty, complexity i ambiguity. I w tym świecie, gdzie właśnie my nie wiemy, jak będzie wyglądać ta rzeczywistość, tak? Tam jest inny model potrzebny. Tam nikt nie jest w stanie powiedzieć jedno rozwiązanie i tylko ono będzie działać. My musimy mieć w sobie niesamowitą elastyczność, żeby cały czas zmieniać zdanie w zależności od tego, co odkryjemy za kolejnym rogiem. W tym modelu nie jeden dowódca ma myśleć, a reszta żołnierzy ślepo wykonywać rozkazy. Tam wszyscy mają myśleć, czyli nawet ten żołnierz, czyli potrzebujemy silnych żołnierzy, którzy w każdym momencie mają się stać dowódcą, tak? Czyli nie baranki, które pójdą za rozkazami, tylko osoby, które też myślą, kombinują, wymyślają rozwiązania. To w takim razie, jaka strategia motywacji i zaangażowania zadziała na te trudniejsze czasy? Powiem przewrotnie, że my szukamy czegoś kompletnie nowego, a my powinniśmy budować na tym, co działało i co więcej, robić tego jeszcze więcej. Po drugie, co chciałabym pokazać, musimy sobie jeszcze raz przypomnieć, co mówią badania, jeśli chodzi o zaangażowanie i motywację, bo jeszcze bardziej będziemy musieli to wykorzystywać. I musimy dodać jedną rzecz i o tym chciałabym powiedzieć. A więc tak, co działa? Myślę, że znacie, a jak nie, to tylko przypomnę, 12 pytań Gallupa. Instytut Gallupa jest organizacją, która na całym świecie od wielu lat bada poziom zaangażowania w organizacjach. I oni w oparciu o to sprawdzanie, co powoduje, że ludzie chcą więcej od siebie dać, czyli chcą nie być tępym żołnierzem, który robi to, co trzeba robić, tylko są właśnie czasami stają w tej roli dowódcy, wymyślają, kombinują, mają w sobie właśnie to zaangażowanie, które nam jest potrzebne. Instytut Gallupa w oparciu o to, co zmierzył w tych organizacjach, w których to było, powiedział, że musimy pozytywnie, jak najbardziej pozytywnie odpowiedzieć na 12 pytań, dlatego też nazywa 12 pytań Gallupa, których potrzebują ludzie. A więc tak, po pierwsze, każdy człowiek, żeby być w 100% zaangażowany, a nawet na 150% zaangażowany, musi po pierwsze wiedzieć, czego się oczekuje od niego w pracy. I teraz, o ile jeszcze chwilę temu byliśmy w stanie snuć długofalowe scenariusze, o tyle być może nawet czego wiem, czy wiem, czego się oczekuje ode mnie w pracy, co ja mam do zrobienia, jakie są moje priorytety na najbliższy tydzień czy dwa. Po drugie, czy mam do dyspozycji materiały i sprzęt niezbędny do wykonywania mojej pracy? Przewrotnie nawet powiem, ja jak rozmawiam z ludźmi, to oni mówią, Ela, ja nawet nie mam kamery do tego, żeby się podłączać zdalnie, tak? To w jaki sposób ja niby mam się ze wszystkimi widzieć? Albo mówią, Ela, ja nie mam opcji tak naprawdę, to jest niby materiały i sprzęt, ale na zasadzie takiej, ja nie mam opcji się włączyć o godzinie 9, mimo że wszyscy ode mnie tego oczekują, kiedy w tym momencie tak naprawdę nie ma się ktoś zająć moimi dziećmi. Zobaczcie, tak proste rzeczy na to wpływają. Czy mam, co to będzie strasznie ważne. Czy codziennie mam w pracy możliwość wykonywania tego, co potrafię najlepiej? Czy budowanie na Twoich talentach, mocnych stronach? Dlaczego? Dlatego, że kiedy jest kryzys i obawa, to ludzie najlepiej będą funkcjonować w tych obszarach, w których sobie radzą najlepiej i dlatego musimy patrzeć, gdzie tych ludzi najlepiej możemy dopasować, ale też patrzeć właśnie jakby co tym ludziom pomoże w największym stopniu budować ich zaangażowanie. Bo jeżeli ze 100% rzeczy, które musisz robić, chociaż połowa będzie tych, w których naprawdę czujesz, że możesz to robić na dobrym poziomie, to z tego idzie Twoja wewnętrzna motywacja. Czwarte, ja tylko tak szybko przelecę, bo dostaniecie ten webinar, możecie sobie jakby na nie szczegółowo popatrzeć, ale to jest 12 pytań Gallupa. Czy w ciągu ostatnich 7 dni poczułem się choć raz doceniony? Tak? Zobaczcie, to o czym ja trąbię, to nie jest czas na korygowanie ludzi, to jest czas non-stop na docenianie. W jednej z amerykańskich organizacji, tam pracuję coachingowo z jednym z tych menadżerów, on powiedział mi, Ela, u nas odgórnie przyszedł mail od HR, gdzie dostaliśmy taki przykaz, że nie wolno teraz realizować planów naprawczych dla pracowników, tak? O ile one nie dotyczą naprawdę jakby takich bardzo ważnych rzeczy, na przykład nie wiem, problem z klientem, tak? Normalnie teraz nie realizuję planów naprawczych, teraz ludzi docenię. Czy szefowi lub komuś innemu w pracy na mnie zależy, jako na człowieku, tak? Czy zauważa mnie jako osobę? Czy ktokolwiek zachęca mnie do tego, abym się dalej rozwijał? Kolejne pytanie. Czy w pracy liczy się moje zdanie? I to jest to, co ja mówiłam. A gdyby realizować właśnie takie spotkania, nie dowódca myśli, a wy to realizujecie, ale wymyślmy wspólnie, popracujmy wspólnie na tym, nie cały czas, ale żeby były takie możliwości angażowania ich w to. Czy misja mojej firmy daje mi poczucie, że praca, którą wykonuję, jest ważna? Czy moi współpracownicy są wewnętrznie zdeterminowani, żeby wykonywać swoją pracę na najwyższym poziomie? Czy mam w pracy swojego najlepszego przyjaciela? Czy w ciągu ostatnich 6 miesięcy rozmawiałem z kimś o postępach, jakie poczyniłem? Czy miałem w pracy możliwość dokształcania się i rozwoju? I ja tak pokazuję, że teraz nie będzie budżetów na szkolenia i na rozwój, przynajmniej przez jakiś czas. Ale przewrotnie powiem, będzie dużo więcej możliwości rozwojowych niż kiedykolwiek były. Jeżeli tylko i wyłącznie popatrzymy na rozwój jako na plac boju, a nie plac zabaw, tak? Bo same uczestnictwo dotychczas w szkoleniach to był pewnego rodzaju plac zabaw. O, jak fajnie, mogę się czegoś nauczyć. A prawdziwy rozwój to jest w boju. Proszę bardzo, tutaj mamy wyzwanie. Jaki masz pomysł? Co byś zrobił? Jak byś to zrobił? Idź i to zrób. Ja się boję, ale idź i zrób i dzięki temu się rozwijasz. Jeżeli będziemy właśnie korzystać z tych 12 pytań i o to zadbamy, ale być może troszeczkę w inny sposób, czyli nie co za 6 miesięcy będziesz robił, ale co będziesz w tym miesiącu robił, a może w tym tygodniu, tak? Jeżeli będziemy ich więcej doceniać i jeżeli damy im te możliwości, o których tutaj mówię, czyli na przykład pokazywania rozwoju z tej perspektywy, to tak naprawdę w ogromnej mierze im pomagamy. Co nowego powinniśmy zbudować? Mówię, że w nowych czasach będzie jeszcze mniej czasu menadżera dla swoich ludzi. W związku z tym to, co my musimy budować, to jest motywację wewnętrzną. To musimy pomóc ludziom zbudować, dlatego że ludzie będą w ogromnej mierze musieli się motywować samodzielnie, bo nie będzie dodatkowych bonusów, bo jak to zrobisz, to dostaniesz, bo tego po prostu nie będzie. Ale musi ludzi coś napędzać. I teraz myślę, że wielu z Was zna koncepcję Daniela Pinka, motywacja 3.0, w której to Pink przepięknie za pomocą swoich jakby, nawet nie swoich badań, bo nie robił badań, ale w oparciu o to, co zgromadził, jakby wyników badań, które przeanalizował, powiedział, że ludzi motywacja jest napędzana trzema rzeczami. Po pierwsze autonomia, czyli możliwość decydowania o tym, co chcesz robić, jak chcesz robić. Mistrzostwo, czyli możliwość stawania się naprawdę doskonałym. Ale trzecie, poczucie sensu, czyli stawania się doskonałym, ale w czymś, na czym mi zależy. I teraz ja bym powiedziała, dlaczego to jest tak strasznie istotne. Ja o tym trąbię już od kilku lat, ale kiedyś to mówiliśmy o budowaniu tej motywacji wewnętrznej, o jakby pozwalaniu ludziom być mistrzem w czymś, żeby ich zatrzymać, tak? Żeby od nas nie uciekli. Tak? Teraz mamy kompletnie inny kontekst. Oni może w ogóle nie będą uciekać, ale jeżeli nie będą mieli w sobie tej wewnętrznej motywacji, która dalej będzie z tego wynikać, to nie będą w nas wkładać tyle, ile mogliby, tylko tyle, ile trzeba. Tak? A to na dłuższą perspektywę nam nie pomoże. Trzecia rzecz, o której chciałabym powiedzieć na koniec, to jest w kontekście motywacji i zaangażowania, część trzecia, presja i nierealne oczekiwania, jeśli chodzi o motywację i zaangażowanie. To jest bardzo ciekawy aspekt. Ja nie mówię o tej presji, tak? O tej trzymanej szklance, tutaj wam pokazuję, tak? Bo to jest presja i nierealne oczekiwania, że jeżeli oczekujesz, że ludzie będą jeszcze silniej pracować, mimo że cały czas tak pracują, to jest to po prostu nierealne, tak? To jest jakby, to jest oczywiste, nierealne jakby oczekiwanie, ale ja o czymś innym chciałam powiedzieć. Wracając do naszej analogii wojny, dowódcy i żołnierzy. A co jeśli, słuchajcie, tak naprawdę dowódca jest jednocześnie żołnierzem? A co to oznacza? A mianowicie ten menadżer, który właśnie ma być tym silnym dowódcą i jakby budować plany dla swoich żołnierzy, a oni mają za nim podążać, sam jest w tej funkcji żołnierza i im wyżej w strukturze, tym bardziej, powiedzmy sobie szczerze, naprawdę nikt się nim nie opiekuje. W związku z tym, co jeśli właśnie ten dowódca, będąc w tej roli menadżera, znaczy żołnierza, sam tak naprawdę musi sobie zadbać o te 12 pytań dla siebie, tak? O tą swoją wewnętrzną motywację. Czy ja wiem, co mam zrobić? Czy ktoś mnie docenia? Jak mnie ktoś nie docenia, to czy ja siebie doceniam? Czy jakby czerpię źródła do tego, żeby jakby budować tą swoją motywację? Bo ja jako dowódca, ja muszę za moment przewodzić innymi, tak? I na czym polega presja? Mianowicie ja mówię, że presja polega na tym, że w większości organizacji, z którymi ja pracuję, to jest tak, że dowódca, czyli ten menadżer, nie może być słaby, bo przecież on jest dowódcą dla innych, tak? Jak to mówię, że my funkcjonujemy w środowisku, gdzie musimy być silni, pewni siebie, zawsze wiedzieć, co trzeba powiedzieć, musimy być zmotywowani, żeby osiągać te ambitne cele, które przed nami, radzić sobie z tymi przeszkodami i jeszcze być tym wzorem dla innych. Ja mówię, że ta krzywa naszego zaangażowania i motywacji powinna wyglądać tak, tak? Ojej, coś się wydarzyło, ale ona za moment skakuje przez cały okres, kiedy funkcjonujemy, ona jest na takim wysokim szczycie. Taka jest presja. Natomiast jak wygląda rzeczywistość? Dlaczego mówię, że to są nierealne oczekiwania? Dlatego, że ja, pracując indywidualnie z menedżerami, ja wiem, że ten dowódca, jego krzywa wygląda tak. Ja już nie mówię o żołnierzy, że żołnierze nasi tak samo dokładnie tak funkcjonują, ale ja chciałam pokazać o nierealnych oczekiwaniach, szczególnie w stosunku do dowódców. Bo o ile my oczekujemy właśnie, że będzie tak, dowódca ma być silny, pewny siebie, zawsze wiedzieć, co trzeba zrobić i zmotywowany, a tak naprawdę czasem, ja nie wierzę, że zawsze, ale czasem czujemy się wprost przeciwnie, słabi, zagubieni, z niskim poczuciem pewności, wiary w swoje możliwości i zdemotywowani. Tak wygląda tak naprawdę nasza krzywa motywacji. I powiem Wam z ciekawości, tak jak mówię, kiedy ja pracuję indywidualnie z menedżerami, kiedy oni mogą ściągnąć te maski tych silnych dowódców, to ja bardzo często słyszę o tym, Ela, ja po prostu nie daję rady. Jak ja mogę sobie z tym poradzić, tak? Jak na szkoleniach, tutaj napisałam o takiej teorii shitu, jak ja na szkoleniach moich pokazuję taką prostą teorię shitu, która pokazuje shitu, jakby... No, niemiłej rzeczy, z którą musisz sobie radzić, która cię frustruje. I ja pokazuję bardzo prosty mechanizm, w jaki sposób ty możesz sobie poradzić ze swoją własną frustracją, zamiast udawać, że tego nie ma. Tak? Bo jeżeli ty sobie z tym nie poradzisz, udajesz, że tego nie ma, to albo cię to shituje w środku, że tak przepraszam za ten język, ale to takie jest dosłowne, czyli albo masz to w środku i za długo nie dasz rady tak funkcjonować, nawet to oddziałuje na twoje zdrowie, albo rozrzucasz to na zewnątrz, tak? Bo jesteś sfrustrowany, zdenerwowany i tak dalej. Bo nie jest możliwe utrzymywanie wysokiego poziomu motywacji cały czas. I tu jest to, co mówię, że jest presja, żebyśmy byli cały czas na najwyższym jakby poziomie, a jest to kompletnie nierealne oczekiwania. I dlatego moja rada od serca, taka dla wszystkich dowódców, ale też dla dowódców, którzy być może mają faktycznie tą krzywą tak bardzo wysoko postawioną, to ja Wam powiem, że normalnie rzadko kiedy człowiek jest tym hero, który jest po prostu niezniszczalny i zawsze ma tą krzywą wysoko. I mówię bardzo tak od serca, że pozwól sobie na zarządzanie swoją motywacją wewnętrzną, pozwól sobie na te spadki motywacyjne i emocjonalne, zrozum, co je powoduje, zamiast udawać, że ich nie ma, bo ty musisz być silny, naucz się szybko z nich wychodzić i szukaj pomocy. Jakby nie próbuj być naprawdę w tym sam. Jakby to jest, ja to mówię, że to jest moja rada od serca, bo ja widzę, kiedy na moich procesach coachingowych w końcu ci menadżerowie, ci silni dowódcy mogą jakby ściągnąć tą maskę i szczerze się ze mną podzielić, co się dzieje. Oni tam nie mogą, tak? Bo tam żołnierze na nich patrzą, tak? Tam jakby jest otoczenie na zasadzie takie, co nie radzisz sobie? To w ogóle wiecie, jak to jest, idziesz na coaching, ha, 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 znaczy, że masz jakiś problem, nie radzisz sobie. Dzisiaj jest jeszcze trudniej pójść na coaching, bo to znaczy, że naprawdę sobie nie radzisz, tak? I dlatego jak możemy sobie pomóc? Ja Wam powiedziałam, że to, co Wam chciałam pokazać, to jest wsparcie na już. Natomiast jeżeli macie ochotę jakby wesprzeć Waszych ludzi, Waszych żołnierzy czy Waszych dowódców i za moment jakby ja już pomału zacznę włączać dla Was czat, żeby się pojawiały pytania z Waszej strony czy komentarze, żebyśmy tutaj też o to zadbali, to przez ostatni miesiąc czasu ja zaobserwowałam, że my jako organizacja, teraz mówię do HR, słuchajcie, my jako organizacja, jako HR-zy nic nie robiliśmy. Nie ma budżetów, ludzie zdalni i tak dalej, zakładając, że oni mają sobie sami z tym radzić, tak? Ja dopiero teraz widzę coraz większe zapotrzebowanie na coś, co ja to nazywam Manager Support Group albo no, różne programy generalnie takie antykryzysowe dla menadżerów, w których to są właśnie takie webinary, które jakby trochę pomagają ludziom trochę z innej perspektywy na to popatrzeć, ale gdzie ci ludzie mogą przynieść, to w takich warunkach bardziej, no tak jak tutaj, wy nie widzicie kto co komentuje, tak? Jakby jest pewnego rodzaju poufność w tym wszystkim, bo jak ja się przyznam, że mam jakieś pytania, że gdzieś sobie jeszcze nie radzę, to wymaga ogromnego jakby poziomu zaufania, a w trudniejszych czasach to zaufanie idzie w dół. I ja widzę jakby coraz więcej takich programów i takich potrzeb. W związku z tym do HR-ów mówię, słuchajcie, to jest wasza odpowiedzialność zadbać o to, żeby ci ludzie coś takiego dostali, bo oni sami po to nie przyjdą. Natomiast jeżeli nawet w waszych organizacjach nie będzie takich programów, albo nie macie możliwości czegoś takiego dla waszych ludzi zapewnić, a widzicie, że oni dokładnie tak są, tak? Wy nie macie dla nich czasu, to was mocno zachęcam do takiego wsparcia, to jakby mówię z pełną odpowiedzialnością i z pełną jakby takim przekonaniem od serca, self-coaching program. To jest taki program, który ja prowadzę, na którym mocno was zachęcam, w którym to właśnie tak naprawdę pracujemy nad tymi spadkami motywacyjnymi za pomocą webinarów, szkoleń i tak dalej. To jest 99 zł miesięcznie. Tak? Ja jakby pozwalam sobie o tym mówić, dlatego że biorąc pod uwagę budżet, ja wiem, że na to nie ma pieniędzy, ale na 99 zł dla tych ludzi wydaje mi się, że naprawdę oni tego potrzebują. Ja wam wyślę broszurę, pełną konstrukcję tego programu, który właśnie się składa ze wsparć, co tydzień są sesje coachingowe. Możecie to jakby zafundować sobie czy swoim pracownikom, ja wam to mocno polecam, ale z perspektywy waszej motywacji ja bym absolutnie, słuchajcie, wróciła do tego, co chciałam powiedzieć, że nierealne jest oczekiwanie takiego poziomu, to jest nierealne od was, od dowódców albo od waszych ludzi, to wygląda tak. I teraz pytanie jest, co my możemy zrobić, żeby w tych spadkach tak naprawdę ludziom pomagać. Słuchajcie, to tyle, jeśli chodzi o cały webinar. Podzieliłam to te 60 minut tak, jak najlepiej potrafiłam, na te trzy części, czyli nadal mamy to zaangażowanie, motywację, która jest potrzebna nam na dziś, czyli na tego koronawirusa, na tą zdalną pracę, na te pierwsze obawy, które się pojawiają i tam chciałam się z wami kilkoma rzeczami podzielić, gdzie myślę, że to macie całkiem nieźle opanowane. Z drugiej strony chciałam wam pokazać, co można zrobić, żeby zacząć się już tak naprawdę do tego przygotowywać i jaka jest presja nierealna oczekiwania. Spojrzę na wasze pytanie, 99 zł od osoby. Tak, to jest 99 zł od osoby, to jest miesięczne wsparcie, w każdym momencie można się wycofać, dlatego mówię naprawdę, myślę, że wiecie, że coaching, indywidualny jeden coaching, to jest jedna sesja, to jest 2000 zł, co najmniej, jakby w biznesie, tak, dla menadżerów, a tu chodzi o danie tak naprawdę wsparcia ogromnej ilości osób. Ja sobie pozwolę tutaj, słuchajcie, przejrzeć wasze pytania. Teoria shitu bardzo ciekawa, no bardzo ciekawe i nie mam tutaj czasu, żeby więcej o tym opowiedzieć, ale między innymi właśnie na self-coaching program, gdzie jakby uczę ludzi budować tą swoją odporność, frustrację, to o teorii shitu opowiadam więcej. Jak zwykle praktycznie ciekawie, muszę kończyć. Dziękuję bardzo serdecznie. Czy będzie dostępne nagranie? Absolutnie będzie. Zainteresowała mnie teoria shitu. Co zrobić, aby nie tkwił nas, aby nie rozrzucać go po innych? W wielkim skrócie powiem po prostu za znaleźć największym, ja zawsze mówię, w odporności naszej psychicznej, najważniejsze, co musimy mieć, to jest poczucie kontroli. I teraz jeżeli ja decyduję o tym, co ten shit ze mną robi, to ja tak naprawdę mam wpływ na to, w jaki sposób funkcjonuje. I tam rozpisujemy, że zawsze możesz jakby albo spowodować, że jakby podnosisz swój poziom shitu, bo to też jest jakby rozwiązywalne, albo możesz spowodować, żeby go zrzucić i tak dalej, i tak dalej. Nie ma tutaj czasu, żeby więcej o tym powiedzieć, ale chcę zaznaczyć, że to jest najważniejsza nasza potrzeba w motywacji i w zaangażowaniu, poczucie, że to ty tak naprawdę masz kontrolę nad tym, jak się czujesz i jak interpretujesz to wszystko, co się dzieje. Pani Elu, jak można dbać o motywację i zaangażowanie pracowników produkcyjnych? Spotkania bezpośrednie i grupowe są jednak ograniczone do minimum. A czy są możliwe maile? Albo czy są możliwe spotkania na przykład właśnie takie online'owe, tak? Dlaczego o tym pytam? Dlatego, że jedna z firm, z którą pracuję, to ma 9 fabryk i wiem, że dokładnie jakby te wyzwania są, gdzie ludzie na przykład nie mają dostępu do takich jakby zdalnych rzeczy, to co my robimy tu. I oni raz na tydzień wysyłają maila i to dzielili się, że to działa niesamowicie. Maila, który jest takim update'em na zasadzie, co się dzieje, co się wydarzyło i co planujemy. Ci, co nie mają maila, to oni wysyłają też listy, tak naprawdę normalne, że tak powiem, listy, żeby do tych ludzi dochodziły. I nawet jak i oni powiedzieli coś takiego fascynującego, wydawało nam się, o czym mogę mówić co tydzień, przecież nic się nie zmieniło. Ale dla tych ludzi fakt, że dostają informacje, to jest to, na czym pracujemy, nic się na razie nie zmieniło, dalej będziemy pracować, było niesamowicie pomocne. Jakby to ludzie sami o tym opowiadali. Także to jest jedno na przykład z takich pomysłów. Czy będzie nagranie, tak, czy nagranie będzie można się podzielić z menadżerami? Jak najbardziej. Prezentacja jest tylko i wyłącznie tutaj w ramach tego webinaru, także tutaj ta prezentacja będzie. Super dużo wiedzy popartej badaniami. Dziękuję, cieszę się bardzo. Ciekawie się słuchało, dziękuję. Czy będą linki do badań? Zobaczę, czy będą linki do badań. Zerknę, może wrzucę Wam te dwa linki do tych dwóch dokumentów, do których się odnoszę. Nie ma problemu. Maile nie są możliwe, bo pracownicy nie mają dostępu. No właśnie, ale czy możliwe jest w takim razie wysłanie do nich listu? Tak? My zapominamy o takiej jakby oczywistej formie, ale być może to też jest rozwiązanie. Słuchajcie, ja Wam ze swojej strony bardzo dziękuję. Tak jak powiedziałam, z mojej strony do domu listu, tak, do domu listu, jeżeli macie takie adresy, jakby to, co ja powiedziałam, że ten temat nie ma jednej odpowiedzi, która po prostu zadziała na wszystkich, tak? Musimy próbować różnych rozwiązań. Być może możemy na przykład wysłać do domu list, tak? Nie wiem, czy to jest możliwe u wszystkich, jaka to jest skala i tak dalej, tak? Ale jest to jedno z rozwiązań. Bo jak nie mamy żadnego, to wtedy tak naprawdę mamy problem. Może można obdzwonić tych ludzi, to też jest pytanie, tak? Może można podzwonić po tych ludziach. To tylko jakby tak gdzieś tutaj wymyślam. Starałam się Wam przekazać jak najwięcej, tak jak mówię, wiedzy merytorycznej. Było super, cieszę się bardzo. Dla mnie to też jest bardzo cenne, kiedy jakby dzielicie się, na ile Wam to pomogło, na ile nie pomogło. To jest dla mnie bardzo cenne. I też prześlę Wam broszurę o programie Self Coaching Program. Jako HR-zy pamiętajcie, nie możecie naprawdę zostawić teraz ludzi samych, licząc na to, że sobie poradzą. Dziękuję Wam bardzo serdecznie i do zobaczenia, do usłyszenia już w najbliższym czasie.
Dziękuję za wysłuchanie podcastu, który mam nadzieję Cię zainspirował i dostarczył praktycznej wiedzy w temacie rozwoju ludzi. Jeśli chcesz na bieżąco otrzymywać informacje o kolejnych podcastach, czy pobrać materiał do audytu Twojej strategii zarządzania talentami, lub jeżeli możemy w jakikolwiek sposób wesprzeć Twoją organizację w rozwoju ludzi, zapraszam Cię serdecznie na naszą stronę www.talentdevelopmentinstitute.pl. Do usłyszenia.